Interpelację pana Bartosza, radnego Bartosza Zawiei, dotycząca propozycji ZKZL-u w zakresie ewentualnych przenosin skłotu Odzysk z ulicy Paderewskiego na ulicę Sielską, Michała Grzesia, dotyczącą dokumentacji remontowej dla budynku przy ulicy Krańcowej, gdzie prowadzony był dom charytatywny przystań dla osób bezdomnych. Pana Krzysztofa Grzybowskiego, interpelacja dotycząca niepokojącego opóźnienia w rozpoczęciu wymiany komkart osobom poniżej 13 roku życia na PK Junior. Pana Krzysztofa Grzybowskiego, interpelacja dotycząca stanu technicznego przystanku tramwajowego autobusowego Bałtyk przy ulicy Bukowskiej przy hotelu Sheraton. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak dotycząca kamienic ulicy Paderewskiego Szkolna. Czy autorzy, a nie, tu jest jeszcze więcej, tak jest. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak dotycząca wykorzystania domu tramwajarza jako miejsca spotkań seniorów, młodzieży z Jeżyc. I interpelacja pani radnej Lidii Dudziak w sprawie sprzedaży mieszkań ulica Goleńcińska 9 łamane przez 4, Goleńcińska 9 łamane przez 5. I interpelacja pani radnej Dominiki Król w sprawie działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym zawartych w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Poznaniu. Interpelacja pani radnej Lidii Dudziak przeniesienia dyrekcji POSIR do budynku hotelu Sport i interpelacja pani radnej Ewy Jemielity dotycząca nieprawidłowości w nowym i starym ZOO. A potem to już są... Aha, jeszcze jest moja interpelacja w sprawie wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków. Interpelacja dotycząca ponownie samowoli budowlanej na terenie Krańcowa 10. Czy ktoś z radnych, którzy złożyli interpelację, chciałby ją odczytać? Rozumiem, pani radna Ewa Jemielity. No, nie mam, ale to... Zaraz, żeby znowu coś nie zginęło. Czyli pan radny Bielerzewski, również interpelacja przekazania w zarząd majątku miasta osiedlą. I też chce pan wygłosić? Nie. Czy tak, na razie mamy panią Ewę Jemielity. Pani radna Lidia Dudziak, proszę wskoczyć na drugie miejsce. Pani radna Lidia Dudziak wskakuje na drugie miejsce. Albo tak, pan nie, na drugie. Nie można, dobrze. To pan Grzybowski wskakuje przed panią Lidią Dudziak. Dobrze, to niech już tak będzie. Czy jeszcze ktoś chciałby interpelację wygłosić? Czyli więcej osób nie ma i rozumiem, że już od pana radnego Antoniego Szczucińskiego są to pytania. Tak, i pani radna Dominika Król też pytanie, a nie interpelacja. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Krzysztof Grzybowski, interpelacja. Dobrze, pani radna Ewa Jemielity, ale w tym momencie pan Grzybowski nam wypadł. To jednak proszę pana Krzysztofa Grzybowskiego, dobrze, bo ma głos.
Dziękuję bardzo. Złożyłem dwie interpelacje. Pozwolę sobie odczytać jedną z nich. Pominę interpelację dotyczącą stanu technicznego przystanku tramwajowego autobusowego Bałtyk przy hotelu Sheraton przy ulicy Bukowskiej. Natomiast chciałbym przeczytać moją interpelację dotyczącą niepokojącego opóźnienia w rozpoczęciu wymiany komkart osobom poniżej 13 roku życia na PK Junior. Podobnej problematyce złożyłem interpelację 27 marca i zapytuję prezydenta, czy jest on świadom problemów, jakie mogą wyniknąć dla dzieci do 13 roku życia, które nie zdążą lub nie będą miały takiej możliwości, ażeby karty PK Junior uzyskać do 1 lipca i to postawi je w sytuacji, jak mi się wydaje, zakupu droższych biletów. W związku z tym zapytuję, od kiedy będzie można wyrobić kartę PK Junior, z czego wynika brak podania terminu. Na stronie ZTM-u nie mogę znaleźć takiej informacji. Jak też będzie wyglądała akcja informacyjno-promocyjna, skoro coraz mniej czasu pozostaje. Jak Zarząd Transportu Miejskiego zamierza przeprowadzić akcję samej wymiany komkart dla osób poniżej 13 roku życia na kartę PK Junior do 1 lipca i czy na przykład ze względu na to, że będzie mało czasu, przewidywane jest urządzenie na przykład stoisk Zarządu Transportu Miejskiego w placówkach oświatowych? i jaka jest szacunkowa spodziewana liczba wniosków w ramach tej wymiany? Dziękuję.
Dziękuję panu radnemu. Pani radna Ewa Jemielit.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam w swojej interpelacji dotyczącej nieprawidłowości w nowym i starym ZOO nawiązać do mojej wcześniejszej interpelacji z dnia 10 kwietnia i odpowiedzi pana prezydenta z dnia 12 maja, ponieważ no, uważam, że nie dostałam wyczerpującej odpowiedzi albo były to odpowiedzi wymijające. Dlatego pozwolę sobie ponownie przypomnieć niektóre punkty tamtej interpelacji dotyczące nieprawidłowości w nowym ZOO, zanim przejdę do nieprawidłowości w ZOO starym. Pytałam między innymi o niedziałające lampy ultrafioletowe w zagrodzie pod nazwą Foki. No, dowiedziałam się tylko, że źle wypisuję, że lampy ultrafioletowe to nie, one nie oczyszczają wody, tylko działają bakteriobójcze. Chciałam się dowiedzieć niekoniecznie, czy to jest wielka różnica, tylko że od kiedy ta lampa nie działa. I dlaczego dopiero teraz zorientowano się, że system zainstalowany w 2006 roku, jego żywotność jest określona przez producenta, mam na myśli lampę, na 7000 godzin, dlaczego teraz to dopiero odkryto. Jest jeszcze kilka tutaj punktów dotyczących nowego ZOO odnośnie starej interpelacji, ale to już pominę. Chciałabym w każdym razie odnieść się teraz do słów, które i treści, które przedstawili mi pracownicy nowego ZOO i proszę o wyjaśnienie tych kwestii. Zarzuty, jak pracownicy wysuwają wobec działań zarówno zarządu związkowego, jak i pracy dyrekcji są następujące. Dyrekcja szuka rozwiązań, które zaakceptują zarządy związku, wyłączając zdecydowania o swoim miejscu pracy i potrzebach zwierząt pracowników, którzy najwięcej wiedzą o warunkach potrzebnych, by w pełni realizować cele statutowe ZOO. Drugi zarzut. Ogród zoologiczny dostał podwyżkę od początku roku z budżetu miasta w wysokości 5,1%, a pełniący obowiązki dyrektora po cichych negocjacjach ze związkami ustalił podwyżkę do pensji w wysokości 3,5% od kwietnia bez wyrównania, zabezpieczając zresztą na bliżej nieokreślone cele. Pracownicy obawiają się, że z pieniędzy tych będą wypłacane wynagrodzenia tylko tym pracownikom, którzy mają dyżury w soboty i niedzielę. Natomiast wielu pracowników takich dyżurów nie ma, a ich zarobki i tak są żenująco niskie. Zdaniem skarżących pracowników praca związków zawodowych stoi w opozycji do reszty pracowników niezrzeszonych i doprowadziła do podzielenia pracowników wzajemnej wrogości, braku wzajemnego zaufania. Pracownicy skarżą się także na nieprawidłowe dysponowanie funduszem socjalnym. To tyle, jeśli chodzi o stare ZOO. Chciałabym przy okazji też o nowe ZOO. Chciałabym również zapytać, kiedy zostanie przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora ogrodu zoologicznego. Prosiłabym o odpowiedź, ponieważ to pytanie jest zawarte w mojej interpelacji. Proszę także o wyjaśnienie kwestii podniesionych przez panią Ewę Gawrońską w piśmie do prezydenta miasta i radnych, w którym znajdujemy między innymi następujące stwierdzenia. Jak to jest, proszę państwa, że kierowniczka, stara kierowniczka ZOO została niby odwołana, a nadal rządzi. W gabinecie kierowniczki siedzi, z kluczami chodzi, prywatnych klientów w tym gabinecie przyjmuje i kasuje za każdą wizytę, jak kasowała przez te wszystkie lata. W internecie nadal ludzie widzą ten jej prywatny cennik. Żabki, takie zielone, w ZOO hoduje dla prywatnych klientów, tak powiadają. Nadal hoduje za pieniądze miasta, jak hodowała i potem je po cichu sprzedaje za ciężkie pieniądze. A pracownicy wygłupieni, stare kierowniczki nie lubią i boją się, bo były dyrektor Banach niby odwołany, ale nadal rządzi. Mówią, że przeniesiony do Urzędu Miasta na stanowisko i mieszkania teraz przydziela. Codziennie jednak w ZOO na Zwierzynieckiej, jak gdyby nigdy nic, w godzinach pracy, na herbatce, w gabinecie u starej kierowniczki siedzi. Całe godziny tam spędzają, samochód jego parkuje cały dzień w ZOO. Za co on pensję na stanowisku w tym urzędzie bierze? Czy to tak przystoi? Ludzie pytają, czy prezydent i radni tego nie widzą, czy też nie chcą widzieć i to całe odwołanie to takie dla picu tylko było. I ostatnie stwierdzenie pani Gawrońskiej. W nowym ZOO to się dopiero podobno dzieje, o tym był program WTK, a pracownicy mówią, że to dopiero jest wierzchołek góry lodowej i że tam ciężkie pieniądze są tracone i przepuszczane. Wiele obiektów stoi pustych, wiele zwierząt wyliniałych, ewidentnie chorych na wybiegach. Bardzo proszę o ustosunkowanie się do tych wszystkich pytań.
Dziękuję pani radnej, pani radna Lidia Duciak.
Chciałam podziękować pani radnej Jemielity, bo myśmy też dostali to pismo i też dobrze, że nas tutaj wyręczyła, bo nie musimy już o tym mówić, także sprawa wymaga naprawdę wyjaśnienia. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, chciałam powiedzieć o trzech moich interpelacjach, w skrócie zapewne, ale myślę, że dosyć ważnych, a mianowicie jedna dotyczy sprzedaży mieszkań ulica Goleńcińska 9 przez 4 i Goleńcińska 9 przez 5. Te mieszkania są zlokalizowane na parterze internatu szkoły rolniczej na Goleńcinie. Zostały one przyznane jako służbowe mieszkania osobom będącym nauczycielami przez 30 lat temu. Od czerwca 2012 roku miasto przejęło te mieszkania od szkoły. W tym czasie ani szkoła, ani miasto nie przeprowadzało żadnych remontów. Wszystkie wydatki ponosili sami lokatorzy we własnym zakresie. Na przykład jeden z tych mieszkańców wyremontował mieszkanie na sumę 74 tysiące złotych, na co ma rachunki oczywiście i może je przedstawić. W 2001 roku lokatorzy złożyli wnioski o wykup mieszkania, a w 2008 roku chcieli złożyć ponownie wnioski o wykup mieszkań, jednak dostali odpowiedź, że to ich nie dotyczy, ponieważ mieszkania nie są komunalne, a są własnością szkoły. Otrzymali wówczas odpowiedź, że zgodnie z naszą uchwałą Rady Miasta z 2009 roku wyłącza się ze sprzedaży lokale położone m.in. w budynkach szkół i przedszkoli. Jednak jak wspomniałam, w 2012 roku miasto przejęło te mieszkania od szkoły i stały się mieszkaniami miejskimi, a więc wnioski lokatorów o wykup mieszkań z bonifikatami powinien być honorowany. 7 maja 2014 roku lokatorzy otrzymali pismo z WGN-u, w którym zawiadamia się, że mogą wykupić mieszkania w ramach tak zwanego pierwokupu oraz udział w gruncie od miasta na zasadach, tak jak mówię, pierwokupu. Decyzje mają na to 21 dni. Jednocześnie informuje się o tym, że nie przysługują im bonifikaty przy wykupie mieszkań, a więc mają zapłacić lokatorzy Goleńcińska 9 przez 4 w sumie 174 025 zł i 15 300 za udział w gruncie, a drugi lokator ma płacić 240 670 plus 22 000 za udział w gruncie. W sumie te dwa mieszkania miałyby kosztować 452 000. W międzyczasie Rada Miasta w dniu 25 lutego, jak Państwo sobie przypominacie, wyraziła zgodę na udzielenie Uniwersytetowi Przyrodniczemu bonifikaty 99% od wynoszącej 33 miliony złotych sprzedaży nieruchomości położonych właśnie w rejonie tej Goleńcińska 9. Z tego punktu wydaje się wysoce niesprawiedliwe, że lokatorzy nie mogą wykupić mieszkań, w których mieszkają 30 lat, tym bardziej, że w przeszłości wyrazili wolę wykupienia i jednak otrzymali odmowy jak wyżej. A Uniwersytet Przyrodniczy otrzymuje 99% bonifikaty. Lokatorzy za dwa mieszkania, tak jak już powiedziałam, w sumie mają zapłacić 452 295 zł. To jest 100% wartości, a Uniwersytet Przyrodniczy ma zapłacić 33 tysiące za 1% wartości. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie tej całej sprawy i wyjaśnienie, dlaczego lokatorzy nie mogą skorzystać z tej bonifikaty. Jakie będą dalsze działania miasta w przypadku, kiedy ludzie ci nie wykupią, po prostu nie są w stanie wykupić za takie pieniądze tych mieszkań, nie stać ich po prostu. Również proszę, jaką mają drogę odwoławczą w takim razie od decyzji wydziału i proszę również o wyjaśnienie, dlaczego my nie zostaliśmy poinformowani podczas debaty nad przekazaniem nieruchomości Uniwersytetowi Przyrodniczemu o lokatorach tam mieszkających, a w związku z tym nie mogliśmy zapoznać się z tą sytuacją i podjąć jakąś decyzję, które byłyby może zgodne z oczekiwaniami i mieszkańców i uniwersytetu. Po prostu byliśmy jakby niedoinformowani. Dziękuję bardzo. Druga moja interpelacja dotyczy wykorzystania domu tramwajarza. Tutaj powiem w dużym skrócie, ale zwróciły się do mnie stowarzyszenia seniorów, które działały na terenie domu tramwajarza z prośbą, żeby spróbować pomóc im, bo w tej chwili po pierwsze nie mają żadnej umowy na przebywanie tam, po drugie nie wystawia się im rachunków na przykład za korzystanie z mediów, a chcieliby płacić za to wszystko. Chcieliby również wynająć od czasu do czasu salę amarantową na takie zabawy dla seniorów z Jeżyc. No niestety nie mogą się tego doprosić od dłuższego czasu. Od 2013 roku, od listopada czekałem na informacje. No teraz dostali informację, że w ciągu 2 dni mają się wynieść. Mogą dostać, oczywiście jest informacja, że mogą się starać o inny budynek, który muszą sobie wyremontować i powiedzmy za niego płacić. Ja tylko przypomnę, że my żeśmy walczyli o to, żeby Rada Miasta uchwaliła również, o ile pamiętam, 300 tysięcy dofinansowania na remont między innymi domu tramwajarza i sali amarantowej. I te pieniądze zostały przekazane, jest pięknie wyremontowana sala i chcielibyśmy bardzo, żeby społeczność Jeżyc mogła z tego korzystać. No, ja sobie nie wyobrażam, żeby było tak jak w tej chwili, że ten dom zostanie zamknięty na cztery spusty, 300 tysięcy jest tam gdzieś ulokowane, no i po prostu co dalej, tak? Prosimy o jakąś konkretną informację w tej sprawie. My sobie zdajemy sprawę, że jeśli chodzi o dom tramwajarza, to jest sprawa, zrobiła się skomplikowana. Jest tu spór w sądzie, no ale przecież do tego czasu można podnająć czy udostępnić emerytom i seniorom z Jeżyc z jakimś klauzulą zapisaną, że z chwilą, kiedy będzie nowy właściciel, to będą dalej z nim negocjowali. No nie może tak być, że my przeznaczamy takie duże pieniądze na odtworzenie czegoś pięknego, a on to teraz będzie stało puste. Także tu poprosimy o informację. I trzecia moja taka z ciekawości chciałam również zapytać, powiedzieć, jak wiemy wszyscy w Poznaniu zajęto bezprawnie kamienicę na ulicy Paderewskiego, a szkolną. Anarchiści dzisiaj nie chcą z tego wyjść, mówią, że to jest ich. Po prostu sobie przywłaszczyli. Dobra, że sobie przywłaszczyli, ostatecznie to jest nie nasza kamienica. No ale zaczęto tam organizować duże imprezy, które dosyć przeszkadzają okolicznym mieszkańcom czy użytkownikom rynku. I tak było też 10 maja, około 24. Było dosyć tam głośno. Okazało się, że jest tam koncert. Jacyś ludzie sprzedają na niego bilety. Widać, że był dobrze zorganizowany, bo mieli stoliki, pieczątki, przystawiali je osobom płacącym przy wejściu. Ja miałam takie pytanie, czy oni mają do tego prawo? Przecież aby zorganizować koncert, event, cokolwiek, trzeba mieć firmę, płacić za wynajem lokalu, podatki, posiadać odpowiednie zezwolenia i tak dalej. Wychodzi na to, że grupa ludzi zajęła sobie budynek, prowadzi w nim działalność zarobkową, nie dbając zupełnie o bezpieczeństwo wydarzeń, które organizuje. Jak długo miasto i odpowiednie służby będą to tolerować? No pytanie jest takie zasadnicze. No co na to wszystko powiatowy inspektor pracy, żeby tam nie stała się jakaś tragedia? Dziękuję.
Dziękuję pani radnej. Przechodzimy do pytań. Przypominam, że pytanie powinno zakończyć się znakiem zapytania i powinno trwać stosunkowo krótko. Pan radny Antoni Szczuciński.
Panie przewodniczący, stosunkowo krótko jedno pytanie. Czas oszczędzania na oświetleniu miasta zdaje się minął. W związku z tym z pewnym zdziwieniem obserwuję, że od mniej więcej dwóch tygodni wiadukt w Antoninku jest nieoświetlony. Jest to tym bardziej dziwne, że chodzi o obiekt inżynierski, a więc gdzie bezpieczeństwo powinno być ważniejsze. A o tyle jest to chyba sprawa bardziej kłopotliwa, że ten stan rzeczy od czasu do czasu się powtarza. W związku z tym mam pytanie, czy chodzi o awarię związaną z inwestycją i dlaczego usuwanie tych ewentualnych awarii trwa stosunkowo długo?
Dziękuję pani radna Katarzyna Kletkowska. Również stosunkowo krótko i tak, zakończy się ze znakiem zapytania.
Tak, panie Michale, przewodniczący nasz,
dziękuję pani zastępco,
tak, ale chciałam tylko zauważyć, że będę miała tych pytań troszkę, ponieważ pierwsze pytanie dotyczy tego, że dlaczego nie działa drukarka w pokoju w sali numer 3, która mi od rana uniemożliwiła wydruk interpelacji, w związku z czym to, co miało być interpelacją, muszę teraz przedstawić w formie pytań, co też uczynię, ale trochę to będzie wymagało od państwa po prostu słuchania pytań.
Ile będzie pytań, żebyśmy od razu czas pani ustawili?
Ja chciałabym powiedzieć, że w pierwszej
Ale ile pytań, bo tu pan od razu czas poda,
35.
żeby nie
35.
35 pytań, proszę ustawić 70 minut dla pani radnej Kletkowskiej. Tak, proszę
ja
czas
śmieję,
70
jeszcze,
minut, żeby jej nie przerwało w czasie zadawania pytań.
Dobrze, pierwsze pytanie. Dotyczą pytania Placu Łasnyka. Dlaczego Zarząd Zieleni Miejskiej nie poinformował Komisji Grantowej o rzeczywistym koszcie zakresu prac zaproponowanych we wniosku grantowym dwa lata temu przed rozdzieleniem zeszłorocznego funduszu grantowego? Drugie pytanie. Dlaczego Zarząd Zieleni Miejskiej nie podniósł na etapie prac Komisji Grantowej, że wniosek zawiera jakąkolwiek propozycję pokrycia Placu Łasnyka brukiem? Wniosek Rady Osiedla nie zawierał takiej informacji wprost, wręcz odwrotnie. Cele grantu wypunktowanych w sześciu punktach, celem grantu wypunktowanych w sześciu punktach było urządzenie, zakup urządzeń na plac zabaw, siłownia zewnętrzna, dozielenienie, remont ogrodzenia, dostosowanie dostępu dla niepełnosprawnych i nie było tam informacji o brukowaniu placu. Trzecie pytanie, dlaczego Zarząd Zieleni Miejskiej nie poinformował komisji grantowej, że rozpoczęcie prac od zabrukowania placu pochłonie całą kwotę grantu i uniemożliwi wykonanie jego faktycznych celów? Czwarte pytanie, dlaczego Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych nie posiadał przez cały rok ubiegły dokumentacji, która zawierałaby informacje o propozycji bruku? Dlaczego jedyny egzemplarz znajdował się w Zarządzie Zieleni Miejskiej? Następne pytanie, dlaczego Zarząd Zieleni Miejskiej nie poinformował komisji grantowej, że sponsor projektu, Uniwersytet Przyrodniczy, wycofał się ze swojego zobowiązania i nie przygotuje projektu? Dlaczego Zarząd Zieleni Miejskiej przez wiele miesięcy nie odpowiadał pozytywnie na kolejne wielokrotne pisma i wezwania Rady Osiedla Jeżyce o publiczne przedstawienie Rady Osiedla zleconego przez Zarząd Zieleni Miejskiej projektu placu? Dlaczego Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął realizację grantu, zanim projekt zaakceptowała Rada Osiedla? Rada Osiedla zresztą w ogóle, jak się okazało później, do końca roku budżetowego nie podjęła uchwały akceptującej projekt. Dlaczego Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął realizację projektu, na który nie miał pokrycia w przyznanym budżecie? Przyznany budżet wynosił 390 tysięcy, tymczasem Zarząd Zieleni Miejskiej przyjął do wykonania projekt, który kosztować miał 1 600 000, nie mając ani akceptacji Rady Osiedla, ani Rady Miasta. Dlaczego Zarząd Zieleni Miejskiej nie poinformował radnych na posiedzeniu Komisji Rewitalizacji pod koniec października ubiegłego roku w punkcie dotyczącym placu Asnyka o tym, że plac Asnyka zostanie zabrukowany, co nastąpiło 10 dni później, a cele grantu nie zostaną zrealizowane, ponieważ położenie bruku w zasadzie pochłania całą kwotę na plac Asnyka zabezpieczoną w budżecie miasta? Ile kosztował zakup bruku? Ile kosztowało położenie bruku w 2013 roku? Czy był ogłoszony przetarg na zakup bruku? Jaka firma dostarczyła bruk, czy też może został on pozyskany z rozbiórki? Dlaczego zostały usunięte trwale dotychczasowe urządzenia placu zabaw, skoro były one w bardzo dobrym stanie, o czym zaświadczają rodzice, także swoją dokumentacją fotograficzną? Dlaczego nie planuje się ich powrotu na plac Asnyka, tylko planuje się zakup na nowo wszystkich urządzeń zamiast dokupienia dodatkowych, co bardzo przedraża cały projekt? Dlaczego Zarząd Zieleni Miejskiej z takim uporem narzuca mieszkańcom pozostawienie bruku na placu, mimo ponad 600 wniosków o jego zdjęcie, bardzo negatywnego odbioru społecznego i wizerunku medialnego całej sprawy, braku poparcia dla nadawania takiego charakteru temu placu, także przez urzędników miejskich zajmujących się estetyką przestrzeni publicznej? Dlaczego w całej tej sprawie, głośno publicznie komentowanej, odkąd Zarząd Zieleni Miejskiej zabrukował ten wcześniej zielony plac 7 miesięcy temu, nie wypowiada się nikt z przełożonych dyrektora Lisieckiego? Ile będzie kosztowało przywrócenie urządzeń placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej na tym placu i kiedy dokładnie to nastąpi? Jaka zieleń zostanie posadzona na placu? Czy będą to iglaki na podłożu obsypanym drewnianymi ścinkami? Gdzie i jakie będą tam rosły drzewa? Ile i jakie ławki zostaną zakupione? Jakie urządzenia integrujące różne grupy wiekowe zostaną zaproponowane? Dokładnie jakie urządzenia są planowane na plac zabaw? Czy będą to urządzenia przede wszystkim integrujące grupy dzieci? Gdzie dokładnie mają stanąć? Jakie ogrodzenie docelowe jest zaplanowane? Czy w ogóle będzie ogrodzenie? Jeżeli tak, to ile będzie wejść i wyjść z placu i kiedy będą one się, gdzie one będą się znajdować? Co ma się znajdować na zabrukowanych krańcach placu? Dlaczego nie zdejmuje się szpecącego tam niefunkcjonalnego bruku? Dlaczego tak mało miejsca zostawia się obecnie na sam plac zabaw? Kiedy dzieci i dorośli będą mogli znowu korzystać z placu? Ile obecnie ma kosztować plac? Dlaczego Wydział Wspierania Jednostek nie interweniował w ubiegłym roku, gdy grant wydawany był na bruk, a nie na cele zatwierdzone w przyznanym grancie? Dlaczego na placu pojawiały się tabliczki teren prywatny? Dlaczego ogłoszenia Rady Osiedla o konsultacjach społecznych dotyczących placu, wieszane na płocie placu, były zrywane na polecenie dyrektora Lisieckiego przez firmę sprzątającą? Dlaczego, wreszcie ostatnie pytanie, dyrektor Lisiecki na spotkaniach z Radą Osiedla i mieszkańcami informował, że jedynie pozostawienie bruku na placu spowoduje, że mogą się tam pojawić jakiekolwiek urządzenia do zabaw. Jeżeli będzie zdejmowany bruk, to przez wiele lat nie będzie możliwości i środków na urządzenie placu zabaw, na czym zależało rodzicom. To była grupa pytań dotycząca placu Asnyka. Następna sprawa dotyczy, tylko w nawiązaniu do interpelacji pani radnej Ewy Jemility do sprawy pytania o to, kiedy będzie ogłoszony konkurs. Ja wczoraj pytałam Radę Osiedla o Jeżyce, ponieważ została tam gdzieś wymieniona w piśmie, do którego nawiązywała pani radna. I Rada Osiedla Jeżyce, czy pani radne, trzy przekazały mi, że mają takie sygnały o tym, co się dzieje na terenie Starego Zoo i urzędująca tam, pełniąca obowiązki, młoda osoba, która była pełniąca obowiązki kierowniczką, była tak źle potraktowana przez byłą kierowniczkę, że, a ponieważ była w ciąży, że była, po prostu wylądowała na zwolnieniu lekarskim i do końca ciąży nie będzie przychodzić do pracy. Mam pytanie, kiedy zostanie ogłoszony konkurs i kiedy zostanie jakaś docelowa osoba wyznaczona na funkcje kierownicze, ponieważ mamy koniec maja. Następne pytanie dotyczy kwestii podnoszonej przez Związek Literatów Polskich w pismach do pana prezydenta. Związek Literatów Polskich otrzymał nieduży lokal na Piątkowie, po tym jak był zmuszony z przyczyn finansowych opuścić swoją długoletnią siedzibę tutaj w okolicy Parku Moniuszki, i muszą zapłacić wysoki, jak dla tego Związku Literatów, podatek od nieruchomości. Jest to kwota 1500 zł dla tego Związku Literatów liczącego kilkadziesiąt starszych i schorowanych osób, jest to duża kwota. Zwrócili się do pana prezydenta o zastosowanie zerowej stawki. Dostali negatywną odpowiedź i są nią rozżaleni, tym bardziej, że chcieli w tym lokalu niedużym, bardzo niedużym, blokowym lokalu prowadzić klub seniora. Następne pytanie, kto napisał, kto złożył to pismo, o którym przed chwilą mówiła pani radna Lidia Dudziak, o natychmiastowe opuszczenie domu tramwajarza, bo pani radna powiedziała, że dwa dni temu. Ja chciałam przypomnieć, że odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Nauki, na którym był też pan prezes Pucek, poświęcony tej sprawie, i pan prezes Pucek wyraził otwarcie na takie wykorzystywanie domu tramwajarza do czasu rozstrzygnięć sądowych, które pozwoli na prowadzenie jakiejś działalności także na rzecz seniorów. Była obecna Rada Osiedla i wydawało się, że ta sprawa idzie ku dobremu rozwiązaniu i że jest wola takiego zdroworozsądkowego utrzymania działalności w tym domu. To było na posiedzeniu Komisji Kultury 3-4 tygodnie temu, więc jestem zaskoczona i dlatego pytam tymi informacjami, które podała pani radna Dudziak, że teraz są znowu pisma o natychmiastowe opuszczenie tego domu. Następne dwa, już ostatnie dwa pytania dotyczące skwerku, niedużego skwerku zbiegu ulic Kochanowskiego-Dąbrowskiego. Pytanie Rady Osiedla Jeżyce, kiedy wreszcie zostanie zakończony ten skwerek, ponieważ ta sprawa też się ciągnie od 2 lat. Jest finansowana przez Radę Osiedla Jeżyce i też się w dużym stopniu ograniczyła póki co do położenia kostki brukowej na tym skwerku, który miał być taką plamą zieleni pośród zabudowy jeżyckiej. W zamierzeniu Rady Osiedla miał być plamą zieleni. I ostatnia sprawa. Jest takie miejsce u zbiegu ulicy Dąbrowskiego i Janickiego, niezagospodarowane, które nadawałoby się także do zagospodarowania pod zieleń, nie pod bruk, tylko pod zieleń. I pytanie, czy jest to teren, który może, czy jest to teren komunalny, czy ma jakieś inne przeznaczenie, czy może Rada Osiedla myśleć o tym, żeby urządzić tam małą zieleń, małą architekturę. Chodzi o sam zbieg ulicy Dąbrowskiego i Janickiego. Dziękuję.
Dziękuję. Ja proszę o przeczołganie osoby odpowiedzialnej za drukarkę w pokoju numer 3 i żeby to się już więcej nie powtórzyło. To proszę o pilnowanie, żeby pani radna zawsze miała właściwy sterownik i przechodzimy do następnych pytań. Tak? No dla pani wszystko, pani Kasiu, a teraz przechodzimy do pani radnej Dominiki Król i już zadaję pytania pani radna Dominika Król. Tak?
Dziękuję. W niedzielę 18 maja zadzwonił do mnie mieszkaniec Poznania, wędkarz, który tego dnia, łowiąc ryby w warcie, zauważył bardzo dużą ilość ścieków bytowych wpływających do rzeki. Było to na wysokości boiska warty. Pan zawiadomił Straż Miejską i Aquanet. Strażnicy po przyjeździe udzielili mu informacji, że tak się zdarza podczas deszczu. Przelewa się tam znajdujący nieopodal zbiornik. Bardzo proszę o informację, jak zakończyła się ta sprawa. Czy rzeczywiście jest to problem, który się powtarza? Co to jest za zbiornik, który się przelewa oraz czy można ten problem skutecznie rozwiązać? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Dwa zapytania. Odpowiedź poproszę na piśmie. Pierwsze zapytanie dotyczy informacji, czy prośby o informacji, na jakim etapie jest postępowanie.
Momencik, przepraszam. Ja bym prosił tak, żeby tutaj o tych sterownikach trochę ciszej i prosiłbym panie siedzące, panią radną Dudziak z paniami dyrektorkami o trochę ciszej, bo ja nie słyszę, o co się pyta pan radny, a co dopiero pan prezydent. Także proszę jeszcze raz panie.
Bardzo dziękuję panie przewodniczący za zwrócenie uwagi. Rzeczywiście pan prezydent tutaj nie może mieć zakłóconego tego słuchania. Wracając do mojego pytania, chodzi mi o informację, na jakim etapie jest postępowanie prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, który miał je podjąć w oparciu o przesłane informacje ze Straży Miejskiej, o czym informuje prezydent Stępień w korespondencji mieszkańców ze Stowarzyszenia Staromęka dziś i jutro w piśmie z 18 kwietnia, gdzie po uwadze mieszkańców, że jest prowadzone nielegalne wysypisko odpadów zlokalizowane przy ulicy Fortecznej 14A, zależy jak patrzymy na adres, czy też Starołęcka 57, w każdym razie dotyczy to firmy, o której mowa w tym piśmie. Na jakim jest to etapie, czy mieszkańcy są już poinformowani, czy rzeczywiście ta działalność jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa, czy też nie. Bardzo bym prosił o odpowiedź na piśmie do mojej również wiedzy i wiadomości, jak i również stowarzyszenia. I drugie zapytanie dotyczy sprawy, która już była również przedmiotem mojej interpelacji przed paroma miesiącami, dosyć głośnej sprawy przebiegu, czy też postulatu mieszkańców ulicy Milczańskiej o zmianę przebiegu zaprojektowanej w planie miejscowym z 2006 roku Nowej Milczańskiej. Tamte zmiany planu miejscowego, które nie tylko zmieniły kategorię tej jezdni, ale również wywołały jeszcze jedną zmianę, mianowicie ta droga, i tutaj nie ma się co dziwić opinią mieszkańców, stanowi również tak naprawdę drogę, która będzie stanowiła podstawową obsługę całego centrum handlowego Łacina. I była informacja, że miasto pochyli się nad tym wnioskiem, tym bardziej, że wiemy też, że sam Zarząd Dróg Miejskich również opiniował te propozycje wstępnie, roboczo, za rzeczywiście godne rozważenia. Ja też przytaczałem argumenty, że nawet w roku 2000 we wstępnych studiach architektonicznych, urbanistycznych, przepraszam, prowadzone przez Wydział Urbanistyki i Architektury, również ten przebieg ulicy Nowej Milczańskiej miał iść bardziej bliżej estakady katowickiej, a nie zabudowań, które powstały przy ulicy Milczańskiej. Tymczasem dotarłem do notatki ze spotkania, które miało miejsce w Urzędzie Miasta 8 maja z przedstawicielami różnych jednostek miejskich. Właściwie tam wynika, że z tej notatki jedno, szuka się różnych argumentów, czasami takich trochę na siłę bym powiedział, aby nie doprowadzić do jakiegokolwiek jakby posunięcia sprawy do przodu, żeby w zasadzie zachować i wybudować drogę tak, jak jest to ujęte w planie miejscowym, co w pewnym sensie nie uwzględnia, tak powiedziałem, na moment uchwalenia tego planu w 2006 roku, tego, że ta droga już wtedy właściwie była przewidziana do obsługi całego centrum handlowego, a nie tylko powiedzmy jakiegoś tam lokalnego ruchu. Dlatego też dziwią mnie te niektóre argumenty, które są tutaj przytoczone w tej notatce służbowej, mówiące o tym, że na przykład grozi zmiana przebiegu drogi niedotrzymaniem umów pomiędzy miastem a centrum Łacina, w sytuacji, kiedy nawet nie doszło do spotkania pomiędzy miastem do tej pory a inwestorem, to właściwie mieszkańcy zabiegają o to spotkanie. Dlatego też prosiłbym o między innymi informacje na temat kosztów, o których mowa jest w punkcie 9 notatki służbowej, która właśnie pochodzi ze spotkania w dniu 8 maja 2014 roku, w których uczestniczyli przedstawiciele WGN-u, WGKiM-u, ZDM-u i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Warto, żeby to wszystko było tutaj przedstawione i naprawdę nie zostawiać tej sprawy tak zupełnie po prostu jako jakiś taki postulat mieszkańców, którzy sobie wymyślili inny przebieg drogi, bo rzeczywiście wtedy ani nie było tam rady osiedla, nikt nie był w stanie się ująć za ewentualnie minimalny inny przebieg tej drogi, a rzeczywiście jest możliwość wypracowania pewnego kompromisu, który będzie satysfakcjonujący dla wszystkich stron. Jednocześnie też sam inwestor deklaruje przecież otwartość na to, z tego co mieszkańcy mówią z rozmów, które przeprowadzili w Warszawie. Nie zamierza też ruszyć z tą inwestycją wcześniej jak w drugiej połowie przyszłego roku. I to też powoduje, że jest czas na wypracowanie jakiegoś sensownego rozwiązania i dokonanie odpowiednich korekt w planie miejscowym. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Adam Pawlik.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, 6 zapytań. Na wszystkie zapytania uprzejmie proszę o odpowiedź pisemną. Na ostatniej, na kwietniowej sesji pytałem o o ścieżki rowerowe na wysokości osiedla oświecenia powstań narodowych i też przystanków autobusowych, które tam są. Pan prezydent odpowiedział, że uznaje, że przebieg tych ścieżek powinien biec za wiatami, a nie przed wiatami. To było budowane lata temu i wtedy ten standard był odpowiedni. Dzisiaj powinno być inaczej. Jednak pan prezydent zauważył, że nie posiada na to zadanie środków finansowych. Moje pytanie jest takie. Czy pan prezydent uważa, że znajdzie takie środki finansowe? W jakiej perspektywie czasowej pan prezydent i ewentualnie jeśli znajdzie, to w jakiej perspektywie czasowej? No prosiłbym po prostu o poważne potraktowanie zapytania radnego i o pełną wypowiedź na zadane pytanie, a nie o to, żebyśmy z sesji na sesję sobie zadawali kolejne pytania i kolejne pytania i kolejne pytania. Bo jeśli pan prezydent uważa za celowe, że tak powinno być, ta ścieżka, też obie ścieżki rowerowe za wiatami przystanków autobusowych, to czy podejmie starania, aby to uczynić? Kolejne pytanie. Pytałem również na ostatniej sesji Rady Miasta o wydłużenie tunelu przejścia podziemnego na dworcu głównym istniejącego tunelu. Pan prezydent odpowiedział, że nie jest stroną, że stroną jest PKP Polskie Linie Kolejowe, a w swojej konkluzji powiedział, że w związku z tym należy rozmawiać z marszałkiem województwa, czy też urzędem marszałkowskim, co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, bo nie wydaje mi się, żeby spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podlegała marszałkowi województwa wielkopolskiego. W związku z tym również proszę o poważną odpowiedź na zapytanie radnego. Czy pan prezydent podejmie jakieś czynności, aby rozmowy z właścicielem tego tunelu, ja nie wiem, czy to jest PKP PLK, czy PKP SA, bo mi się wydaje, że PKP SA, mogę się mylić. Czy pan prezydent podejmie takie rozmowy na temat wydłużenia tunelu jakby w kierunku ulicy Przemysłowej, co by w znaczący sposób poprawiło całą sytuację komunikacyjną na dworcu Poznań Główny, bo rozumiem, że uznajemy, że dworzec Poznań Główny leży na terenie miasta Poznania, w związku z tym jest to żywotny interes mieszkańców miasta Poznania. Ja przypomnę również, że pan prezydent ma podpisane porozumienia z PKP SA, często organizuje konferencje prasowe na temat konkursu wolnych torów. Przecież jeżeli wolne tory zostaną w przyszłości zabudowane, powstanie tam wiele obiektów i mieszkalnych, i biurowych, tak, to wydłużenie tego tunelu jakby w kierunku również tych obiektów przyszłych biurowych jest po prostu celowe. Tak? No dzisiaj chodzenie naokoło naprawdę nie sprzyja podróżowaniu, a przecież podróżowanie, zależy nam na tym, żeby podróżny był zadowolony z tego, z wizyty w mieście Poznaniu, bo to przecież dworzec kolejowy czy lotnisko to wizytówka miasta Poznania. Bardzo bym prosił o odpowiedź pana prezydenta i czy pan prezydent w ogóle ma zamiar podjąć rozmowy ze spółką PKP na temat wydłużenia tego tunelu. Ja pytam pana prezydenta, a nie marszałka województwa, bo jestem radnym miasta Poznania, a nie radnym sejmiku województwa wielkopolskiego. Rozumiem, że pan prezydent to uznaje. Kolejne pytanie. To przystanek na rondzie Starołęka, przystanek w kierunku ulicy, w kierunku jakby miasta. Tam są ławki bez oparć, no takie są, ale jedna z tych ławek, czy taka powierzchnia płaska, na której się siedzi drewniana, tak, na skrajniach ma takie betonowe podpory, dzięki czemu jest to ławka. Jedna z tych betonowych podpór jest przewrócona, obalona, zniszczona i w związku z tym ta ławka nie jest prosta, tylko taka po skosie. Czy można byłoby tą ławkę w ramach bieżących napraw po prostu naprawić, tak aby służyła temu, czemu powinna służyć. Kolejne pytanie, to też na ostatniej sesji bodajże zadawałem pytanie na temat postępowania sądowego pomiędzy miastem Poznań a spółkami Chyżańska 1, Chyżańska 2. Okazuje się, że to w tej chwili już jest kłamiro. Pan prezydent odpowiada, że w ubiegłym roku, w listopadzie odpowiadał mi już na zapytanie. No ale minęło trochę czasu, w związku z tym chciałbym zapytać, czy były jakieś sprawy, spotkania w sądzie w tej sprawie, czy po prostu była wokanda. Powołuje się tutaj pan prezydent na przesłuchanie biegłej. Ja prosiłem o pełną, poszerzoną, wyczerpującą odpowiedź na moje pytanie. Jeśli była przesłuchiwana biegła, już nie będę mówił na jaki temat, bo w tej odpowiedzi pan napisał, to ja bym prosił, aby powiedzieć, co powiedziała ta biegła, tak, na jakim stanowisku ona stoi, co ona wniosła do sprawy. I również uprzejmie proszę o podanie terminu, miejsca i godziny kolejnego posiedzenia sądu w tej sprawie. Bardzo proszę o taką rozszerzoną wypowiedź pisemną na ten temat. Kolejne pytanie, czy właściwie prośba, czy pan prezydent mógłby spowodować, aby radni miasta Poznania, oczywiście jesteśmy wyposażeni w laptopy, tak, ale często bywając w urzędzie, nie zawsze tego laptopa posiadamy, a chcielibyśmy na przykład coś sprawdzić w internecie, czy też coś wydrukować, czy mogłyby zostać w pokojach radnych postawione z 2-3 komputery stacjonarne, abyśmy w każdej chwili mogli korzystać z internetu w swoich pokojach radnych, jak również móc korzystać z drukarki, bo w momencie, kiedy nie posiadamy swojego laptopa, nie możemy drukować niczego jako radni, a to jest dosyć duże utrudnienie. Czy pan prezydent mógłby spowodować, aby jakieś 2-3 stanowiska komputerów stacjonarnych były w pokojach radnych? I ostatnie pytanie. Tu już pan kolega radny Wiśniewski o tym mówił. Kwestia noweli milczańskiej, i mieszkańcy, i Rada Osiedla Rataje wielokrotnie apeluje do pana prezydenta i to od lat. Rada Osiedla Rataje od początku swojej kadencji odbyła kilka spotkań z Zarządem Dróg Miejskich na temat właśnie budowy tej noweli milczańskiej. Jeśli w tej chwili pan prezydent rozpatruje różne warianty i możliwości, ma spotkania międzywydziałowe, to ja się pytam, dlaczego nie uczestniczy w tym społeczność lokalna, czy reprezentacja tej społeczności, dlaczego nie są zapraszani przedstawiciele Rady Osiedla Rataje, gospodarza na tym terenie. Szanujmy siebie, szanujmy prawo, jakie przepisy, jakie mamy w naszym mieście, tak, i Rada Osiedla, będąc gospodarzem tego terenu, jednak mogłaby wnieść pewnie wiele do tych dyskusji. Nie jesteśmy zapraszani na te spotkania. Ubolewam nad tym, czy pan prezydent może spowodować, aby jednak zmienić podejście w tej sprawie. Radny Wiśniewski również słusznie zauważył, że była to biała plama na mapie samorządowej miasta. W poprzednich kadencjach nie było tam samorządów. no w tej chwili są, a mimo wszystko właściwie wszystkie rzeczy, które się dzieją na obszarze Łaciny i Polanki, dzieją się poza radą osiedla, poza samorządem pomocniczym. Wydaje mi się, że to jest sytuacja niestosowna. Powinniśmy jako gospodarze terenu wiedzieć, co się dzieje na tym terenie i chociaż uczestniczyć w spotkaniach, oficjalnych spotkaniach dotyczących tej sprawy. Pan przewodniczący mówił, żeby kończyć znakiem zapytania, w związku z tym pytam, czy pan prezydent również tak uważa, jak powiedziałem w tej sprawie, czy może ma inny pogląd. Również proszę o odpowiedź pisemną. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pan radny Andrzej Bieleżewski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, mam dwa pytania, proszę o odpowiedź na piśmie. Pierwsze pytanie, przy ulicy Browarnej jest teren ogrodzony, gdzie wisi szyld Plac Gier i Zabaw 20-lecia PRL-u. Pytam się, kto jest właścicielem tego parku, czy Placu Gier i Zabaw i w związku z tym, kto się powinien nim opiekować. Kiedyś była to własność prywatna, ale została prawdopodobnie przekazana miastu. I związane z tym drugie pytanie, kto pobiera opłaty od firm, które umieszczają na płocie tego obiektu reklamy. Drugie pytanie dotyczy ulicy Radziwoja. Ulica Radziwoja to jest ulica lokalna, którą odbywa się obsługa komunikacyjna Huty Szkła Antoninek. W związku z tym jeżdżą tam bardzo ciężkie tiry, ustawicznie psując nawierzchnię, a równocześnie rozjeżdżając pobocza, z których sobie zrobiły dzikie takie parkingi, a to są pobocza nieutwardzone na skarpie do stawu Antoninek. W związku z tym mam pytanie, czy rzeczywiście ulica Radziwoja jest ulicą, która ma zapewniać obsługę komunikacyjną Huty Szkła Antoninek i w jaki sposób przewiduje się zabezpieczenie tej ulicy przed nadmiernie obciążonym transportem oraz przed rozjeżdżaniem poboczy wykorzystywanych jako dzikie parkingi. Dziękuję.
Dziękuję. Ja pozwolę sobie teraz zadać, proszę o posłuchanie, ponieważ zadam dwa wzorcowe pytania. Pytanie pierwsze, kiedy mieszkańcy Bukowskiej 37 będą mogli wykupić mieszkania? Pytanie drugie, kiedy biletomaty będą przyjmowały nowe banknoty? Dziękuję. Udzielam głosu panu radnemu Markowi Sternalskiemu.
Mam pytanie, aż zaskoczony jestem, bo myślałem, że jeszcze chwilę będę musiał czekać.
To były wzorcowe, tak? Wzorcowe pytanie. De facto wyglądać pytanie. Tak?
13 maja wraz z przedstawicielami MPK poszedłem z interwencji mieszkańca osiedla Rusa do tunelu nowego na Franowie i z notatki, którą posiadam, stwierdzono liczne przecieki w tym tunelu. Wiem też, że od czerwca MPK ma przejąć zarządzanie tym obiektem i chciałbym się dowiedzieć o sprawy związane z zabezpieczeniem interesu miasta, jeżeli chodzi o sprawy gwarancyjne, o to, jakie w tej chwili prace są tam realizowane przez firmę, która wykonywała ten obiekt. Także chciałbym się dowiedzieć, czy są realizowane zalecenia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, bo tam były pewne zalecenia, jeżeli chodzi o to, co należy w tym miejscu zrobić. I prosiłbym o tą odpowiedź na piśmie z uwzględnieniem jeszcze jednej rzeczy. Ja to już sugerowałem w pytaniach wcześniejszych w zimie tego roku. Chodzi o sprawę związaną ze śniegiem, który gromadzi się na schodach w tym tunelu. Tam zostały zrobione takie naklejone paski, które mają temu przeciwdziałać, ale z tego co wiemy od zarówno firm sprzątających, jak i urzędników, problem jest bardzo duży. Są już wnioski o odszkodowania w stosunku do miasta i chciałbym się dowiedzieć, czy rozważany jest sposób zabezpieczenia tych wejść w taki sposób, aby no, zarówno podczas dużych deszczów, jak i podczas śniegu nie były tam, nie dochodziło tam do sytuacji niebezpiecznych. Drugie moje pytanie dotyczy, i też prosiłbym o odpowiedź na piśmie, dotyczy kwestii poprawki budżetowej Klubu Platformy Obywatelskiej i Poznańskiego Ruchu Obywatelskiego, a dotyczy ta poprawka budowy szkoły na Ramowicach. Chciałbym się dowiedzieć, jak wyglądają negocjacje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, jeżeli chodzi o sprawę związaną z budową na ich terenie szkoły, bo jeżeli te negocjacje będą się zbyt długo przeciągać, no to jako Rada Miasta jesteśmy zobowiązani powiedzieć władzy wykonawczej, że należy szukać innego rozwiązania, bo my chcemy, żeby ta budowa rozpoczęła się jeszcze w tym roku. Trzecie moje pytanie dotyczy PEKI. Tutaj tak jak radny Grzybowski Krzysztof wskazał na PEKE Junior, bo to będzie naprawdę duży problem, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Chciałbym się dowiedzieć, jak ten problem będzie rozwiązany, ale z jeszcze jedną uwagą. Chodzi mi o bilety semestralne, bo jednym z elementów wdrażania PEKI Junior było to, że znajdzie się tam także możliwość nabicia biletów semestralnych i to miała być taka też zachęta do posiadania tej PEKI Junior i chciałbym się dowiedzieć, kiedy PEKA Junior będzie, a druga rzecz, jak będzie w tym roku wyglądała akcja promocyjna dotycząca sprzedaży biletów semestralnych, bo zdecydowanie w roku ubiegłym tej akcji nie było w wystarczającym zakresie. Sukces sprzedaży jest bardzo duży, ale on dotyczy tych, którzy już posiadali innego rodzaju bilety i zamienili je po prostu na te bilety tańsze. A jeżeli chcemy mówić także o sukcesie finansowym i o zachęceniu nowych potencjalnych klientów do korzystania z biletów semestralnych, to należy naprawdę doprowadzić do tego, o czym mówiliśmy w roku ubiegłym, czyli szerokiej akcji promocyjnej na terenie szkół. Chciałbym się dowiedzieć, jak ta akcja będzie przygotowywana w tym roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Grzybowski.
Dziękuję. Dwa krótkie zapytania. Poproszę odpowiedź na obydwa na piśmie. Pierwsze jest następujące. W minioną sobotę 17 maja jechałem tramwajem linii numer 13 o godzinie 19:40 mniej więcej. W tylnym wagonie poczuliśmy pasażerowie swąd palonej gumy. Pojazd zatrzymał się na przystanku przy moście Rocha, przy kościele Świętego Rocha. Tam motorniczy poprosił nas o, ze względu na awarię, o opuszczenie tramwaju. Jestem ciekaw, jaka była przyczyna i czy jest to częsta awaria tego typu zdarzająca się, jak długo ten pojazd był później wyłączony z ruchu, ile czasu trwało, a może dalej jeszcze trwa jego naprawianie. Numer miał 329 na wagonie. Drugie pytanie. Chciałbym zapytać, czy planowany jest w najbliższym czasie remont nawierzchni w zatoczce przystanku autobusowego Smochowice, jadąc w stronę do granic miasta. Oczywiście mam świadomość, że stan techniczny nawierzchni w zatokach, gdy pojazd, autobus hamuje, często ulega dużemu zużyciu, ale w mojej ocenie stan tej zatoczki jest bardzo zły i to na pewno ze szkodą dla zawieszenia pojazdów. To wszystko, dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Duciek.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, cieszę się, że jest pan prezydent Kuszyński, bo właściwie to pytanie będzie do niego skierowane. Krystyna Huda. Chyba wszyscy wiemy, kto to jest pani Krystyna Huda. Ja znam panią Krystynę Hudą od 2000 roku i wtedy to od tamtego czasu ta pani walczy o to, aby mogła zamieszkać w domu, w którym mieszkają seniorzy, w których mogła w tym takim domu czuć się po prostu bezpiecznie, ponieważ jest samotna. Problem pani Krystyny polega na tym, że jest właścicielką mieszkania i ona wielokrotnie deklarowała, że ona to mieszkanie sprzeda, jak dostanie mieszkanie na przykład w TBS-ach dla seniorów. No dotychczas raz, że urzędnicy, ale też my wszyscy radni po kolei byliśmy przekonani, że nie możemy pani Krystynie pomóc. Taką ciekawostkę, jaką dzisiaj ją posiadłam właściwie, to jest to, że w 2009 roku 3 sierpnia pani Krystyna otrzymała pismo od pana prezydenta, że może być umieszczona w tym środowiskowym domu emeryta na ulicy Użyckiej. Ale zaraz potem się okazało, że 3 lipca, czyli miesiąc wcześniej, pan prezydent wydał zarządzenie, w którym między innymi są takie zapisy, że pani nie może właśnie, mając taką sytuację, nie może z tego skorzystać. Dzisiaj jest taka sytuacja, że troszeczkę żeśmy, właściwie to dzięki pani Chudej, dzisiaj budujemy domy dla seniorów, ja śmiem tak powiedzieć, bo dotychczas było tylko mówione, były opracowania, były, nie wiem, jakieś strategie, natomiast konkretnie nie robiliśmy i właściwie przez to ta pani nas troszeczkę zmusiła do tego i dzisiaj się cieszymy, że mamy TBS-y dla seniorów, mamy ten dom, środowiskowy dom. Panie przewodniczący, jeszcze chwileczkę, tak?
Tak, proszę.
I o co chodzi? Chodzi o to, że ja mam przed sobą taki dokument, który mówi o osobach ubiegających się o przydział mieszkania zasobów lokalowych TBS. I między innymi jest napisane, że nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu na terenie miasta Poznania. Tutaj jest określenie, co to jest prawo do lokalu, to jest albo własność, albo jakiś tytuł inny i tak dalej. Ale jest też takie ostatnie zdanie, że w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o prawo wyżej wymienione oświadcza, iż najpóźniej do dnia poprzedzającego objęcie lokalu w PTBS-ach wyzbędzie się owego prawa. I teraz mam takie naprawdę pytanie serdeczne do pana prezydenta. Czy my możemy, bo rozumiem, że wszyscy chcieliśmy pani Chudej pomóc. Wiemy, że to jest starsza, samotna osoba. Dzisiaj już jest o 10 lat starsza niż wtedy, czy nawet 14. I wtedy wszyscy mówiliśmy, że chętnie byśmy pani pomogli, no ale niestety nie możemy. Dlatego mam pytanie, czy możemy jeszcze raz podejść do tej sprawy, do pani Chudej, i zweryfikować to wszystko, co ona ma z naszymi obecnymi zapisami i z tym, że dzisiaj pani powiedziała, że ona już zgłosiła swoje mieszkanie do sprzedaży. Może jednak będziemy mogli tej kobiecie pomóc i może wreszcie ona zamieszka i spokojnie te końce swoich dni spędzi w tym domu, bo mi jest troszeczkę, powiem szczerze, no trochę mi jest wstyd, że nie mogliśmy jej pomóc. Także liczę tutaj na pana prezydenta i na jakąś tam rzetelną, ponowną weryfikację problemu pani Chudej, który jest też również naszym problemem. Dziękuję.
Pani radna Katarzyna Kretkowska, ile pytań?
Jedno.
Jedno pytanie,
ale nie wzorcowe.
Ale pan przeszkadza. Będzie dłużej. Więc jedno pytanie, czy można w sposób ludzki, kreatywny podejść do problemu pani, która mieszka przy ulicy Gnieźnieńskiej 13/2. Jest to pani po 80, mieszka w lokalu socjalnym i ponieważ niedawno miała wylew, mieszka z nią syn. I odkąd syn z nią zamieszkał, ich dochody przekraczają 125% najniższej emerytury. Więc nie może być z nią przedłużona umowa na lokal socjalny zgodnie z przepisami i przekraczają ich dochody 175% kwoty najniższej emerytury także. W związku z czym nie może z nią być zawarta umowa, tu czytam odpowiedzi urzędu, na dwa lokale, które jako lokal mieszkalny, które tu były jej wcześniej proponowane. Gdyby z tą panią nie mieszkał syn, to oczywiście mieściłaby się w lokalu socjalnym ze swoim dochodem, ale syn z nią mieszka, ponieważ ona jest po 80, jest po wylewie i musi ktoś z nią mieszkać. Zaproponowano jej TBS, ale osoba po 80, nie mająca środków na TBS i po wylewie, nie zdecydowała się na wejście w TBS i chciałaby po prostu dożyć swoich dni w jakimś małym lokum, a dostała 2 dni temu pismo, że ma wyprowadzić się, opróżnić lokal, zdać, ponieważ zajmuje go bezprawnie, ponieważ nie została z nią przedłużona umowa na lokal socjalny. Czy można do tej sprawy podejść tak, żeby znaleźć rozwiązanie, taka, żeby osoba, która jest po 80, ma niską emeryturę, która jako emerytura mieści się w granicach kwoty najniższej emerytury.
Proszę jeszcze włączyć. Tak, to jest w trakcie pytania, minęły dopiero 2 minuty.
Czy można by znaleźć takie rozwiązania, żeby ona mogła w tym lokalu czy innym lokalu na czynsz miejski, mieszkalny, przepraszam, a nie socjalny pozostać? Oczywiście ten syn może się wyprowadzić i ona wtedy będzie tam mieszkać sama, zgodnie z przepisami będzie się mieścić w widełkach, ale czy o to nam chodzi, żeby zmuszać osoby po 80 po wylewie, żeby mieszkały same?
Dziękuję. Dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń. Przechodzimy do odpowiedzi na zapytania.